Witam. Na początek świadectwo. Cel, aby na spotkaniu wpadło jak najwięcej świadectw. Na pewno też będziemy dzisiaj pytali o świadectwa osób, o które modliliśmy się wczoraj. Ale na początek świadectwo Gosi. Gosia jest jedną z, nazwijmy to, moich kursantek z Warszawy, więc miała okazję być na pierwszym kursie, który został zainicjowany przez Boga. Dla mnie wydawało się to jednym wielkim eksperymentem, ale dzisiaj wydaje mi się, że wyszło. Dzisiaj wydaje mi się, że to był strzał w dziesiątkę i cieszę się, że nie przegapiłem tej rzeczy, do której Bóg prowadził. Gosia, chwila dla Ciebie. Po pół godziny zacznę Ci pokazywać znaki.
Kochani, witajcie. Ja właśnie jestem jedną z absolwentek takiego szkolenia dla ekipy namiotu uzdrowienia kościoła ulicznego w Warszawie. I wiecie, tak wspaniale się złożyło, że na pierwszym szkoleniu w czasie tak zwanych modlitw demonstracyjnych wyszłam na środek jako jedna z kilku osób i oczywiście Pan Bóg zadziałał. Tak? Miałam problemy z kręgosłupem przez wiele lat. Taki ból kilkunastoletni, skrzywienie i tak dalej, i tak dalej. I po modlitwie pastora Leszka ten ból odszedł. I słuchajcie, to było 8 lutego i do dzisiejszego dnia ten ból nie powrócił, a to był taki charakterystyczny ból, który mi się pojawiał przy różnego rodzaju pracach fizycznych w domu, po przespanej nocy takiej, gdzie w jednej pozycji w zasadzie musiałam się budzić, nie mogłam spać tak, żeby się wyspać porządnie, tak? Więc to odeszło i chwała Bogu. Natomiast wiecie, to, do czego ja chciałabym Was zachęcić, do czego nas pastor Leszek wszystkich zachęca na szkoleniach, w których bierzemy udział, czy na wszelkich konferencjach. Wiecie, mówmy te świadectwa naszych uzdrowień, przekazujmy je dalej, niech Bóg sobie odbiera z tego chwałę, niech inni ludzie się budują, niech wiara u wszystkich osób, które tego słuchają, niech wzrasta, niech to Boże Królestwo się rozprzestrzenia, żeby każdy wierzący uwierzył, że to jest dla niego, że nie trzeba być szczególnie, nie wiem, obdarowanym, powołanym przez Boga, tylko to właśnie jest nasze dziedzictwo, tak? Że to my mamy iść do zgubionego świata, że to my mamy kłaść ręce na chorych i to ma się stać naszym stylem życia. Wiecie, ja jestem, to, za co jestem Bogu najbardziej wdzięczna, to jest to, że przez pół roku, jak zdecydowałam, że ja chcę po prostu wychodzić do ludzi, że ja chcę im głosić Ewangelię, że udało mi się przez pół roku przyprowadzić, to nie jest może jakaś szalona liczba, ale około 20 osób, które świadomie oddało życie Jezusowi, które większość z tych osób wcześniej doświadczyła uzdrowienia i to są takie uzdrowienia, o których ja wiem, bo sprawdzałam, później po jakimś czasie miałam kontakt z tymi osobami, także wiecie, to jest niesamowite, że to są trwałe rzeczy. Oczywiście też musimy jakby pamiętać o tym, że diabeł będzie robił wszystko, żeby nam te nasze uzdrowienia, te cenne rzeczy, które od Boga otrzymaliśmy, żeby nam to zabrać, tak? Więc na pewno też będzie tutaj mówione o tym, żeby walczyć o swoje uzdrowienie, żeby je utrzymać. Natomiast po prostu, żebyśmy też wyszli z tego miejsca z taką świadomością naszej odpowiedzialności i naszego takiego dziedzictwa, które mamy w Bogu, że mamy to, co sami otrzymujemy, że mamy się w tym kształcić, wzrastać i mamy nieść to innym. Broń Boże, nie zatrzymywać tego tylko dla siebie, tak? Bo to, co mamy od Boga, nie mamy tylko dla siebie, tylko On ma non-stop sobie z tego swoją chwałę odbierać, tak? Dziękuję bardzo. Amen.
Dzięki. Mam dosyć trudne zadanie, dlatego że jesteśmy w tym momencie, w trakcie tej sesji, podzieleni czasem z moją zacną partnerką przy tego typu działaniach. Iza, niech się pokaże. O, okaż się. Brawa dla Izy. Nigdy się nie mogę powstrzymać przed tym, żeby nie narobić jej obciaku. Także, więc w trakcie tego czasu chciałbym
powiedzieć coś, co będzie dawało wyobrażenie na temat tego, co dzieje się na kursach, które prowadzimy. Oczywiście w trakcie tej konferencji nie zaprezentujemy nawet znaczącej części materiału, ale chciałbym, abyście mieli wyobrażenie. I wierzę, że jesteśmy tutaj w związku z tym, że posiadamy chęć tego, aby się uczyć i rozwijać. Wierzę w to, że każdy wierzący człowiek został powołany przez Boga do tego, aby uczestniczyć w duchowym życiu z Nim i aby być manifestacją obecności Boga na ziemi. Kiedy przyjrzymy się Biblii, zobaczymy pewną rzecz. To, co pokazuje Biblia, jest zupełnie przeciwnym duchu, co pokazuje religijne myślenie. Religijne myślenie, odwołując się do pokory, odwołując się do uniżenia, odwołując się do tego, by umiejscawiać niby we właściwym położeniu człowieka, powoduje, że człowiek musi się przez cały czas uniżać, upodlać, wyszydzać samego siebie i odbierać sobie w ogóle sens swojego służenia Bogu. Jeden z moich bardzo zacnych przyjaciół, który jest pastorem, któregoś dnia powiedział mi: wiesz co, bardzo się zaniepokoiłem, czytając twoją książkę. Pomyślałem sobie, że są one napisane w sposób tak prosty, że nawet ja bym się nie zaniepokoił. Ale spytałem, co go zaniepokoiło. On stwierdził coś takiego. Był tam użyty termin: Bóg zrobił to pod moimi rękoma. Był przerażony tym terminem. Spytałem, co jest przerażającego w tym terminie. No, bo piszesz to w taki sposób, jak gdyby Bóg to zrobił w odpowiedzi na twoją modlitwę. Mówię, tak, Bóg to zrobił w odpowiedzi na moją modlitwę. Bóg to zrobił pod moimi rękoma. Piszę o tym dlatego, że Bóg zrobił to pod moimi rękoma, bo chcę przez to powiedzieć, że to, co głoszę, działa i przynosi owoce w moim życiu. Dlatego chcę nauczać też innych na ten temat, jak oni mogą tego doświadczać. Ale jeśli ktoś jest wychowany w takiej kulturze, gdzie przez cały czas musi powtarzać: nie ja, a Pan. Nic nie umiem, nic nie wiem, jestem głupi, jestem nic nie wart, w ogóle nie mam żadnego zrozumienia ani żadnego poznania. Oczywiście nigdy nie będziemy mieli pełnego poznania i nie staniemy się osobami wiedzącymi wszystko. Apostoł Paweł rozstrzyga tą kwestię, pisząc, że cząstkowa jest nasza wiedza i nigdy nie stanie się większa. Ale teraz ta cząstkowa wiedza może być albo realna i prawdziwa, lub może być urojona. I ja nie wierzę w to, że Bóg oczekuje od nas, że będziemy przez cały czas się zachowywali tak, jakbyśmy chcieli udowodnić, że nie wiemy tego, co wiemy, że nie rozumiemy tego, co rozumiemy i że nie jesteśmy tym, kim jesteśmy. Jesteśmy Bożymi dziećmi. I albo przyjmiemy na siebie odpowiedzialność, godność i zaszczyt bycia Bożym dzieckiem, albo będziemy się tego wypierać. Religijne myślenie kazałoby się nam tego wypierać. Nie, jestem Bożym dzieckiem. Wszechmogący jest moim Ojcem. Jestem dla Boga więcej wart niż galaktyki w kosmosie. Jestem dla Niego więcej wart niż rzeczy, za pomocą których ktokolwiek by mógł kategoryzować znaczenie ludzi. Jestem Bożym dzieckiem. I chcę przyjąć to na siebie. To, co pokazuje Biblia, jest czymś zupełnie przeciwnym temu, czego uczy religia. Biblia jest opowieścią o Bogu, który objawił się w życiu ludzi. Wyrzuć ludzi z Biblii, a nie będziesz miał nic do przeczytania na temat Boga. Nie wiem, czy to zauważyliście. Wyrzuć ludzi z Biblii, a nie będziesz miał nic, czego mogłabyś dowiedzieć się o Bogu. W jaki sposób Bóg się przedstawia? Bóg przychodzi i mówi: ja jestem Bóg Abrahama. Ja jestem Bóg Izaka. Ja jestem Bóg Jakuba. Bóg jest Bogiem objawiającym się w życiu ludzi. Bóg jest Bogiem przyznającym się do ludzi. Ostatnie słowa w Nowym Testamencie mówią, Jezus mówi: ja świadczę temu. Świadczę o tym, który przestrzega słów tej księgi. Jestem obecny w życiu człowieka, by złożyć o nim świadectwo, że go kocham, że mi się podoba, że jest kimś, kto wypełnia moją wolę. Biblia w wielu miejscach mówi o tym, w jaki sposób Bóg chce uczcić człowieka, który jest mu posłuszny. I kiedy spojrzymy na całą tą księgę, to zobaczymy, że Bóg się chce w niej objawiać na wiele różnych sposobów. Wybaczcie mi, będę musiał się jakoś wyplątać, żeby zyskać trochę swobody. Więc chciałbym, abyśmy w ten sposób spojrzeli na to, co jest Bożą myślą dotyczącą nas. Bóg jest zainteresowany tym, aby wejść w nasze życie, aby zacząć się w Nim objawiać, aby manifestować się w Nim. Bóg nie ma Ducha Świętego klasy A dla wierzących z pierwszych wieków i Ducha Świętego klasy B dla wierzących w świecie, który został zdemoralizowany przez współczesną kulturę. Bóg chce przez cały czas manifestować się w taki sam sposób. I nie chce manifestować się przez niektóre swoje dzieci. Chce manifestować się przez wszystkie swoje dzieci. W związku z tym musimy odpowiedzieć sobie na pytanie, co jest nie tak w naszym myśleniu, co jest nie tak w naszym doświadczeniu życia chrześcijańskiego, co sprawia, że momenty manifestacji Ducha Świętego uważamy za coś wyjątkowego i coś nietypowego. Uważam, że manifestacje Ducha Świętego w naszym życiu powinny być codziennością. Podczas gdy żyjemy w takiej kulturze, że gdy wydarzy się coś niezwykłego, jest to często dla człowieka świadectwo, które opowiada przez kolejne 10 lat, dlatego że w ciągu kolejnych 10 lat nie dzieje się nic innego. Wierzę w to, że żyjemy w rzeczywistości, w której możemy doświadczać Bożego działania na co dzień. Co więc nas blokuje? Co sprawia, że rzeczywistość wygląda inaczej? Jakieś 2 lata temu jadłem kolację, jeśli tak można nazwać pobyt na cateringu na slocie, w towarzystwie dziewczyny, która była misjonarką w grupie Heidi Baker w Mozambiku. I powiedziała coś takiego. Wiesz, jeśli chodzi o nas, to my ewangelizację prowadzimy w ten sposób. Idziemy do wioski, pytamy, kto jest najciężej chory w tej wiosce. Najczęściej jest to jakiś sparaliżowany, głuchoniemy czy ktoś taki. Uzdrawiamy tę osobę. Kiedy jest uzdrowiona, chodzimy z tą osobą po całej wiosce i zapraszamy wszystkich na wieczór i mówimy, że powiemy, co się jej stało. W związku z tym, że jest to osoba znana w tej wiosce, chora od kilkunastu, a czasami od kilkudziesięciu lat i wszyscy widzą ją zdrową, jest to sensacja i wszyscy chcą to oglądać, więc przychodzi cała wioska, a czasami kilka wiosek pobocznych. Wtedy modlimy się, zwykle wszyscy są uzdrowieni, nawraca się cała wioska i cała wioska staje się nowym kościołem. To jest ciekawe. Ale co ta misjonarka powiedziała jeszcze? Mówi, nieco inaczej działa to w Europie i w Ameryce. Bo jeżeli pójdziesz do umierającego, niewierzącego czy pogrążonego w szamanizmie Afrykańczyka i powiesz mu, jestem wysłannikiem syna żyjącego Boga, który stworzył cały świat i on ma moc teraz przywrócić ci życie, czy uwierzysz jemu i będziesz mu służyć? Jeśli ciebie teraz uzdrowi, człowiek mówi, tak, uwierzę, jest uzdrowiony. Ale kiedy przychodzisz do wierzącego Europejczyka, może to być nawet pastor po seminarium, który całe życie spędził głosząc Ewangelię i mówisz mu, teraz Syn Wszechmogącego Boga jest zainteresowany, by tym by cię uzdrowić. Powie, no nie wiem. Wiesz, no różne są nauczania w tym temacie i różne są poglądy. I musisz spędzić 2 tygodnie, by przekonać wierzącego, by uwierzył w coś, w co często ludzie niewierzący w Afryce i innych częściach świata mogą uwierzyć w 30 minut. Co jest problemem? Co różni nas od ludzi w Afryce, w Ameryce Południowej, w Indiach, w Chinach? Co nas różni od nich? Różni nas problem związany z naszym światopoglądem. W bardzo prosty sposób chcę to przedstawić. Jeśli ktoś zdecydowałby, że zostanie wybitnym naukowcem, na przykład badaczem psiej kupy, zacznie zbierać próbki, robić daleko zakrojone badania naukowe, będzie wkładał to pod mikroskop, robił analizy chemiczne, odkryje różne ciekawostki, napisze doktorat z psiej kupy, zostanie z szacownym wykładowcą gdzieś w jakiejś uczelni zajmującej się problematyką zwierząt, będzie miał wysoką pensję i będzie zajmował się czymś bardzo realnym. Codziennie przed jego twarzą, pod mikroskopem, będzie pojawiała się psia kupa. Realna część tego świata. Coś prawdziwego. I dla Europejczyka, który jest przesiąknięty racjonalizmem i materializmem, to, co jest realne, to to, co możesz wsadzić pod mikroskop. Możesz sobie zrobić doktorat z psiej kupy i staniesz się bardzo szacowną osobą. Ale co dzieje się ze światem duchowym w umyśle Europejczyka? Świat duchowy jest taki odległy, enigmatyczny, nieokreślony, niezbadany. Nie możesz go wsadzić pod mikroskop. Nie możesz go zorganizować. Nie możesz go poddać swoim procesom badawczym. Nie możesz w nim pogrzebać. Jest taki nieustalony, taki ulotny. Więc koniec końców nie wart tego, by w jakiś konkretny sposób skupić swoje życie na nim. I myślenie Europejczyków jest przesiąknięte światopoglądem takim bardzo materialistycznym. I nawet jeśli jesteśmy wierzącymi ludźmi, nie zdajemy sobie sprawy, jak wiele w nas jest materializmu. Materializm to nie jest tylko miłość do pieniędzy. Materializm to przede wszystkim poleganie na tejże rzeczywistości, którą jesteśmy w stanie wymacać naszymi palcami, określić i ogarnąć naszym umysłem, nad którą jesteśmy w stanie zapanować i zbadać procesy zachodzące w tej rzeczywistości, do której się odnosimy. Jak wygląda światopogląd kogoś, kto jest takim przysłowiowym Afrykańczykiem? Taki człowiek widzi pewną rzecz. Były krowy, nie ma krów. Przyszła susza, jedne zdechły, drugie zjedliśmy. Były drzewa, nie ma drzew. Zrobiliśmy ognisko. Część wykorzystaliśmy do budowy szałasów. Szałasów też już nie ma. Byli ludzie, wymarli. Były chmury na niebie, a już nie ma. Dużo rzeczy było. I w tym materialnym świecie wszystko rozmyło się jak mgła i znikło. I nie ma tego. Ale świat duchowy to jedyna rzecz, która nie znika. Jest tam zawsze. Więc Afrykańczyk, który jest nawet pogrążony w szamanizmie, on zdaje sobie sprawę z tego, że świat duchowy jest bardziej realny od świata fizycznego. Więc kiedy mówisz mu o tym, że w świecie duchowym jest Chrystus, któremu jeśli zaufasz, przebije się do twojego świata, przebije się i dotknie twojego ciała. On w to wierzy, przyjmuje to. I rzeczy się dzieją. Podczas kiedy Europejczyk zaczyna się zastanawiać, zaczyna poddawać to procesowi wątpliwości, zaczyna bardzo dużo grzebać przy tym temacie i im dłużej grzebie, tym dalej jest od rozwiązania. Dlatego, że próbuje całą tą sprawę ogarnąć umysłem. I myślę, że jedną z największych zbrodni, jakie szatan popełnił przeciwko chrześcijaństwu, to musiało mieć miejsce w okolicach średniowiecza, gdzie przeniesiono to, co powinno być podstawą do naszego rozwoju duchowego w kierunku umysłu. Chrześcijanie zaczęli zajmować się filozofią, zaczęli zajmować się badaniem różnych dziwnych myśli. Niektórzy wybitni, wierzący ludzie stali się specjalistami od Arystotelesa, od Platona. To byli ludzie, którzy mieli wpływ na Kościół. Niektórzy ludzie pozostawili po sobie ogromną ilość pism, chociażby tacy jak Augustyn. Nie jestem kimś, kto powiedziałby, że z pewnością ten człowiek miał złe intencje. Nie. Ale myślę, że rozwój myśli chrześcijańskiej wymieszanej z filozofią spowodował, że ludzie zaczęli odchodzić od duchowości, a iść w intelektualizm. Intelektualizm nigdy nie będzie podstawą do współpracy z Bogiem na poziomie duchowym, co za tym idzie nadprzyrodzonym. Ale to, co często jest głoszone za kazalnic, to, co często jest eksponowane w najróżniejszych nauczaniach i książkach, które możemy czytać, jest to uderzanie w ludzki intelektualizm. To, co powiem, nie chciałbym, żeby zostało przez kogokolwiek odebrane jako forma szyderstwa. Chcę tylko stwierdzić fakt. Rzecz dotyczy nieszczęścia, które wydarzyło się w znaczącej chrześcijańskiej rodzinie. Jestem pełen życzliwości i pozytywnego nastawienia wobec tych ludzi. To, co chcę powiedzieć, nie jest w jakiś sposób nastawione na to, żeby to wyszydzić, ale chcę powiedzieć o złym owocu. Czytałem książkę wybitnego pastora, który napisał, jak człowiek powinien radzić sobie z depresją. I napisał w tej książce, że jeśli masz depresję, powinieneś otoczyć się gronem oddanych tobie przyjaciół. Ludzi, którzy będą cię wspierać, którzy będą cieszyć się z twojego towarzystwa i dla których zawsze będziesz cenny i będą ci to okazywać. Wiecie, podejrzewam, że nie wszyscy macie depresję, ale powiedzcie mi, no, nie musicie odpowiadać. Czy jest to proste dla człowieka, który nie zmaga się z depresją, otoczyć się gronem oddanych przyjaciół? Wiemy, że człowiek, który nie ma problemów psychicznych, nie ma też wielkiej łatwości w tym, żeby nawiązywać bardzo głębokie relacje. W rzeczywistości najnormalniejsi ludzie na świecie, jeśli uda się im zdobyć grono oddanych przyjaciół, mogą to uważać za wielkie szczęście i coś nieprawdopodobnie dobrego. Ta porada, ona miałaby sens, gdyby była realistyczna, gdyby była prawdziwa. Syn tego pastora jakiś czas po wydaniu tej książki z powodu depresji popełnił samobójstwo. Myślę, że ów człowiek musiał usłyszeć wiele nierealistycznych nauk, które dobrze brzmiały dla umysłu, ale niczego nie były w stanie zmienić w sercu, niczego nie były w stanie zmienić w życiu tego człowieka. I niestety my żyjemy w Kościele, żyjemy w takiej części chrześcijaństwa, w której na wszystkie problemy możemy kupić sobie poradnik. Na wszystkie problemy możemy usłyszeć ogrom nauczania, które będzie skierowane do naszych umysłów i które nie przyniesie żadnego przełomu. Są ludzie, i tych uważam za szczególnie nieszczęśliwych, którzy przeczytali już wszystkie możliwe poradniki i są w stanie zacytować jakąś psychologiczną prawidłowość na każdy problem, z którym się stykają, a sami są kłębkiem nieszczęść. W umyśle nie ma rozwiązania. Bóg przeznaczył nas dla życia duchowego. Czym się różni życie duchowe od intelektualizmu chrześcijańskiego? Wyobraźmy sobie, że ktoś z nas obdarzony dobrym słuchem, no tu grzebie coś przy tych wszystkich różnych dziwnych przyrządach akustycznych, musi mieć dobry słuch. I wyobraźmy sobie, że wzywamy tutaj najlepszego laryngologa. Chociaż brzmi to tak, jakby trzeba było wezwać logopedę do mnie. Wzywamy kogoś takiego i ów człowiek wyciąga aparaturę i postanawia podnieść kondycję jego ucha. Czyści to ucho. Człowiek zdumiony myśli sobie, to wszystko było we mnie. Robi wiele, wiele innych rzeczy. Ucho, które było już sprawne, jest jeszcze sprawniejsze. I teraz przykładamy mu do tego ucha kartki w różnych kolorach i prosimy, żeby powiedział nam, jaki to kolor. Czy nie jest to absurd? Czy on kiedykolwiek uchem, nawet najdoskonalszym, będzie w stanie dostrzegać kolory? Nie. Mam nadzieję, że to nie zawoli ciebie, ale to prawda. Nigdy nie zobaczysz uchem kolorów. Ale To, co jest wielkim błędem chrześcijaństwa, to to, że zaprzęgnięto chrześcijaństwo w cywilizacji zachodniej do tego, by prowadziło życie duchowe za pomocą umysłu. Tak jak nigdy nie będziesz oglądać kolorów uchem, tak samo nigdy nie będziesz prowadzić życia duchowego umysłem. I to jest problem. Dlatego, że jesteśmy tak bardzo intelektualni, że wszystko potrzebujemy zrozumieć. Wszystko musimy przeanalizować. Wszystko musimy uporządkować. Ze wszystkiego powinniśmy zrobić sobie notatkę punkt po punkcie i zamienić każdą rzecz w doktrynę. Ale są rzeczy w tej rzeczywistości duchowej, które uciekają spod władzy naszego umysłu. I albo pozwolimy sobie na to, żeby umysł znalazł się we właściwej pozycji i nasz duch znalazł się we właściwej pozycji, albo będziemy osobami, które nieustannie będą doświadczały wewnętrznego konfliktu, a nasze życie będzie polegało na tym, że będziemy przechodzili ze zwycięstwa do porażki, ze zwycięstwa do porażki i nie będziemy rozumieli, na czym to polega. Chciałbym podać teraz jakiś przykład. Pewnego dnia, wiele lat temu, szedłem na chrześcijański koncert. Idąc na ten koncert, miałem niewiele czasu, więc śpieszyłem się, szedłem szybkim krokiem i Bóg do mnie przemówił: zatrzymaj się teraz i idź. Pokazał mi kolegę, z którym nie miałem kontaktu od 6 lat. Pokazał mi Bóg, że powinienem go odnaleźć i pójść teraz do niego. Powiedziałem: Boże, okej, w porządku. Zrobię to kiedyś. I jeszcze przyspieszyłem kroku. Bóg odezwał się do mnie po raz drugi i po raz trzeci. Co by było, gdybym w tym momencie stwierdził, że skoro jestem w stanie zrozumieć to, że Bóg chce, abym poszedł do tego kolegi, mogę pójść do niego w dowolnym momencie. Nie. Nic by z tego nie wyszło. Musiałem w którymś momencie stwierdzić: nie chcę dalej robić tego, co założyłem. Muszę teraz ulec Duchowi. Nie wiem po co. Nie wiem, co się wydarzy. Nie wiem, czego Duch Święty ode mnie chce. Nie wiem, jakie będą kolejne wydarzenia. Ale polecił mi, bym zrobił prostą rzecz i muszę jak ten Naaman Syryjczyk zrobić tą prostą rzecz, bo nie wiem, co się wydarzy, kiedy ją zrobię. Poszedłem do owego kolegi. W tamtym czasie był on jednym ze znaczących producentów heroiny w Węgorzewie. W wyniku tej wizyty niedługo później nawrócił się, przeżył ponadnaturalne uzdrowienie i stał się świadectwem, które przez lata robiło ogromne wrażenie na ludziach w naszym mieście. Gdybym nie posłuchał Boga, to nie wydarzyłoby się. Ale teraz ktoś bardzo intelektualnie nastawiony powiedziałby: przecież Boża wola jest opisana w Biblii i powinniśmy robić tylko to, co nam zdrowy rozsądek podpowiada w wyniku analizy Biblii i nie powinniśmy słuchać jakichś dziwnych wrażeń, które nas ogarniają. Tak, tylko na czym polega różnica? Jeśli łowisz ryby, dlatego że jesteś rybakiem, tak jak Piotr i Jan, możesz je łowić i nic nie złowić. Ale kiedy przyszedł Jezus, powiedział: zarzućcie sieci teraz. Oni wiedzieli, że nie złowili ryb wtedy, kiedy było można je złowić, wtedy, kiedy była najlepsza pora na łowienie ryb. To dlaczego teraz, w innej porze, która nie jest dobra do łapania ryb, miałyby te ryby się złapać? Ale byli posłuszni słowu Jezusa. Zarzucili sieci i wyciągnęli ryby. Jest różnica, kiedy człowiek ewangelizuje, dlatego że wie, że powinien ewangelizować. A jest różnica, kiedy człowiek ewangelizuje, dlatego że jest posłany przez Boga. Kiedy Bóg ciebie do kogoś wysyła, towarzyszy temu Jego moc, towarzyszy temu Jego działanie. I różnica między działaniem chrześcijan, którzy działają w oparciu o swoje intelektualne poznanie prawdy, a tymi, którzy działają w oparciu o inspirację pochodzącą od Ducha Świętego, jest taka, że jedni działają w sposób, który jest bardzo powierzchowny i polega głównie na ich wysiłku, podczas gdy ci drudzy działają w mocy. By działać w mocy, musisz zaufać, że Bóg wie, co robi, że Bóg wie, co mówi. Bardzo często największe cuda, jakie oglądałem, zaczynały się od bardzo prostego polecenia w stylu podejdź tam. Mógłbym zapytać, ale po co? Kiedy podeszłem, wydarzyła się kolejna rzecz i kolejna rzecz. Bóg oczekuje prostego posłuszeństwa. Byśmy mogli być Mu tak posłuszni, musimy postawić na właściwym miejscu naszego ducha. Bóg będzie przemawiał do naszego ducha, nie do naszej wiedzy teologicznej. Wiedza teologiczna może nam się przydać. Nie chcę umniejszać umysłu, chcę go postawić we właściwym miejscu. Wyobraźmy teraz sobie taki obrazek, żeby było mistycznie. Prorok jadący na ośle w kierunku Jerozolimy. Mistyczny obrazek, prawda? Więc osioł dobrze wypełnia swoją rolę, prorok też dobrze wypełnia swoją rolę, zmierzają w kierunku Jerozolimy, napęd na cztery kopyta, wszystko idzie sprawnie. W którymś momencie ktoś dochodzi do wniosku, pojawia się myśl teologiczna, że wszystko to dzieje się dzięki sile osła. Więc trzeba by było osła docenić. Zatrzymują proroka i osła i mówią, teraz to zmieńmy. Teraz niech będzie sprawiedliwie. Teraz niech osioł jedzie na proroku. To jest to, co zostało zrobione w okresie średniowiecza. Życie duchowe zostało zepchnięte na dalszy plan, gdzieś do piwnicy, a intelekt został wywyższony. Jak myślicie, jak daleko, jak szybko, jak sprawnie będzie przesuwał się osioł dosiadający proroka? Nie dodajemy tu żadnej nowej nauki, żadnej nowej herezji. Nie wprowadzamy nowego elementu. Przez cały czas są te same dwa elementy. Do tej pory szło dobrze. Było życie duchowe, było życie intelektualne. Ale kiedy zmienimy to, zmiana powoduje taką zmianę, jak przewrócenie samochodu do góry kołami. Kiedy stoi na kołach, jedzie. Kiedy jest na dachu, nie jedzie. Wiem, bo raz byłem w samochodzie do góry kołami. Więc wiem, że nie trzeba wprowadzać żadnych, nie wiadomo jak, wielkich herezji, by zneutralizować życie człowieka. Wystarczy zaburzyć w nim proporcje. Jeśli zostaniemy wysłani w taką rzeczywistość, gdzie będzie się od nas domagało, byśmy prowadzili życie duchowe za pomocą intelektu, to się nie wydarzy. Wszelka nadprzyrodzona moc zostanie z ciebie usunięta. Co więcej się zdarzy, kiedy człowiek skoncentrowany na swoim umyśle będzie szukał nadprzyrodzonej mocy? Podstawowa rzecz, jaką zrobi, to zacznie czytać książki na temat darów Ducha Świętego. Zacznie czytać na temat cudów. Zacznie czytać na tego typu tematy i spróbuje porządkować sobie nauczanie. Spróbuje ułożyć to. Znaleźć doskonały wzór działania. I jeśli ktoś naprawdę podejdzie do tego szczerze, i będzie chciał bazować na swoim umyśle, to skutkiem tego będzie totalne zamieszanie i absolutna frustracja. Dlatego, że człowiek dojdzie do punktu, w którym powie, jeden mówi tak i to w jego życiu działa, drugi mówi coś zupełnie przeciwnego o 180 stopni w drugą stronę i to też w jego życiu działa, trzeci mówi jeszcze coś zupełnie niepodobnego i to też w jego życiu działa. Nie można znaleźć żadnej konkretnej recepty na to, w jaki sposób mam się modlić i co mam robić, aby Bóg przyznawał się do mojego działania. nie mogę znaleźć nauki, która byłaby doskonała i która byłaby wzorcowa. Na moich szkoleniach często ludzie mnie pytają, czy mam takie myślenie jak Carrie Blake. Mówię, nie rozumiem Carrie'ego Blake'a, ale bardzo mnie buduje, kiedy go słucham. Nie potrafię się ze wszystkim zgodzić, bo nie potrafię wszystkiego zrozumieć. Inni mnie pytają, czy mam takie myślenie jak Kenneth Hagin. Mówię, no dużo przeczytałem i myślę, że wiele mu zawdzięczam, ale niektórych rzeczy, które on głosi, nie jestem w stanie praktykować, bo u mnie to działa zupełnie inaczej. Co nie znaczy, że uważam go za heretykę. Ktoś inny może zapytać o kolejną postać. Myślę, że moje działania są, jeśli by szukać podobieństwa pośród znaczących nazwisk, są dość mocno zainspirowane formą działania Johna Wimbera. I do niego pewnie w swoich działaniach jestem najbardziej podobny. Jeśli w ogóle mogę się porównywać do tak zacnych postaci. Ale to, co dzieje się, kiedy człowiek chce znaleźć receptę na funkcjonowanie w świecie nadprzyrodzonym na poziomie swojego umysłu, dochodzisz do punktu, w którym odkrywasz, że nie ma właściwych modlitw. Przeczytasz książkę Petera Gamonesa i będziesz pod wrażeniem i zrozumiesz, żeby uzdrowienie mogło mieć miejsce, muszę rozkazać chorobie, muszę być taki rozkazujący. Będę rozkazywał. Rozkazuję ci, ty duchu krzywego nosa, wyjdź z niej. I myślisz, że to jest właściwa rzecz. Czytasz inne nauczania, myślisz sobie, nie, to jest ignorancja wobec Boga. Muszę się modlić i prosić, Panie, zrób coś z tym nosem. Boże, wiesz, jakie ona ma kompleksy. Panie, zlituj się nad jej biedną, znękaną duszą. Ona przeżywając te kompleksy nie będzie mogła głosić Ewangelii. Wiecie, możesz robić różne rzeczy, kiedy słuchasz różnych nauczeń i dostosowywać się do tego, ale to nie jest mądre. Dlatego, że nie poznasz na poziomie umysłu tego, co jest ci potrzebne, żeby zacząć działać skutecznie na poziomie ducha. Czy kojarzycie tę sytuację? Jezus przychodzi, widzi niewidomego, więc robi to, co każdy przyzwoity kaznodzieja powinien w takiej sytuacji zrobić. Pluje na ziemię, wsadza w to palec i zaczyna w tym grzebać. Jak zobaczysz niewidomego, zrób tak. Na pewno będzie śmiesznie. Więc pluje, ale nie bój się obciachu, on tego nie zobaczy. Więc Jezus widzi niewidomego, pluje na ziemię, grzebie w tym palcem, później wyciąga z tego błoto, nakłada na oczy tego człowieka i mówi, idź obmyj się do sadzawki Syloa. To jest wzorcowy sposób postępowania z niewidomymi. Za każdym razem, jak widzisz niewidomego, powinieneś tak postąpić. Zgodzicie się z tym? Ale to Jezus powiedział, to Jezus zrobił. Czy mamy naśladować Jezusa w tym? Za każdym razem, jak widzisz niewidomego, plujesz na ziemię, robisz błoto, nakładasz na oczy. To nie jest mądre, prawda? Wiecie, możecie powiedzieć w takiej sytuacji, idź do sadzawki Syloa, by się spytać, gdzie ona jest. W Jerozolimie. I już go nie zobaczysz, ale będziesz mógł świadectwo opowiadać. Dobra, ale w czym jest rzecz? Jezus postępował w zgodzie z tym, co widział w duchu. Jezus powiedział, że Syn sam od siebie nic nie może uczynić, jak tylko to, co widzi u Ojca. On widział, co Ojciec chce w tej sytuacji, więc postępował w zgodzie i za każdym razem to działało. Bardzo często ludzie szukają magicznej odpowiedzi na modlitwę. Niestety, ale dostaję bardzo wiele telefonów, z których nie cieszę się. I dostaję telefony w stylu, powiedz mi, jak mam się modlić o ten problem. Mówię, nie mam odpowiedzi na to pytanie. Mówię, gdybym był w tej sytuacji, wiedziałbym, jak mam się modlić, ale nie jestem w tej sytuacji i skoro nie wiesz, jak się modlić o ten problem, to pewnie nie jesteś gotowy, nie jesteś gotowa, żeby się o niego modlić. I cokolwiek ci powiem, czy ci powiem, że masz powiedzieć w imieniu Jezusa na początku, czy mam ci powiedzieć w imieniu Jezusa na końcu, czy masz użyć takiej modlitwy, czy innej modlitwy, to nie ma znaczenia. Bo jeśli nie wiesz, jak się modlić, to znaczy, że Nie jesteś gotowy, nie jesteś gotowa do tego, żeby się modlić, dlatego że w momencie, kiedy jesteś gotowy i gotowa do tego, by się modlić, to słowa nie mają już większego znaczenia. Oznaką tego, że człowiek nie ma właściwego zrozumienia, by funkcjonować w oparciu o działanie Ducha Świętego, jest to, że szukamy magicznej formuły modlitwy. W tych samych sytuacjach, dotyczących takich samych problemów, czasami rozkazuję chorobie i wychodzi. Czasami proszę Boga, aby się coś zmieniło i wychodzi. Czasami kładę ręce i nic nie mówię albo modlę się na językach. I to działa. A czasami mówię, nie przejmuj się, to zaraz przejdzie. I też przechodzi. Dlaczego tak się dzieje? Nasz umysł chciałby dostosować do jakiegoś problemu konkretny rodzaj modlitwy. Najlepiej zrobilibyśmy charyzmatyczny modlitewnik i spisalibyśmy sobie modlitwy. Krzywe kręgosłupy tak. Problem z lewą stopą tak się modlimy. Siwiejące włosy. Namaszczamy olejem. Później kolejne rzeczy i na każdą rzecz jakieś magiczne rozwiązanie. Tak to nie działa. Twoja głowa nie znajdzie odpowiedzi, jak współpracować z Bogiem w nadprzyrodzonym wymiarze. Więc możemy zrezygnować w ogóle z takich poszukiwań. Dlatego, że odpowiedź jest skierowana do naszego ducha, do naszego serca. Dlatego, że to nasz duch będzie współpracował z Bogiem, a nie nasza głowa. Nie możesz być osobą modlącą się we właściwy sposób. Dlatego, że nie ma właściwego sposobu modlitwy. Tak samo jak nie ma wzorcowego płatka śniegu. Kojarzycie, jaki jest problem z płatkami śniegu? Nie ma dwóch takich samych. Więc jeśli chcesz mieć wzór, to mylisz się za każdym razem. Za każdym razem masz do czynienia z czymś prawdziwym, ale jednocześnie jest to pomyłka, jeśli zakładasz, że tak powinno być z innymi płatkami śniegu. To, co działa, to namaszczenie w życiu człowieka. Jeśli jesteś namaszczony, jeśli umiesz przyjmować Boże namaszczenie swoim sercem, jeśli umiesz aktywizować swoją wiarę, to nie ma to znaczenia, czy powiesz do chorego, bądź zdrów, czy powiesz do choroby, chorobo, wyjdź z niego. Nie ma to znaczenia, czy położysz ręce i powiesz, Boże, uzdrów go. Choć może nie jest to model znany w Nowym Testamencie. Ale nieraz modliłem się w taki sposób i Bóg niepomny na to, że nie ma tego typu modlitw ujętych w Nowym Testamencie, bo nigdzie nie znajdziemy w Nowym Testamencie modlitw w stylu Boże, uzdrów go. Ale mimo to Bóg działa w ten sposób. Jeśli jesteś namaszczony, jeśli jesteś namaszczona, jeśli umiesz przyjmować sercem namaszczenie, wtedy namaszczenie przejawia się przez ciebie. Rzeczywistość zewnętrzna jest drugoplanowa. Forma modlitwy jest drugoplanowa. Możesz się modlić długo, możesz się modlić krótko, możesz tylko dotknąć kogoś albo skupić się na problemie. To jest drugoplanowe. To, co uzdrawia, nadprzyrodzona moc Boga, to jest namaszczenie, którego On nam udziela. Namaszczenie jest mądrzejsze od nas. Namaszczenie to nie jest bezosobowa moc. Namaszczenie to obecność Ducha Świętego. Pewien przykład z Wrocławia. Modliłem się o pochodzącą z Kętrzyna Agnieszkę Kowalewską. I owa dziewczyna miała poważny problem z nerkami. Bardzo dużą ilość kamieni przygotowywała się do zabiegu, cierpiała od miesięcy, więc było to trudne. Kiedy przyszedłem do niej do domu, ona rozpłakała się na wspomnienie bólu. Kiedy zaczęła mi mówić, jak bardzo ją to boli, od razu się popłakała tylko na samo wspomnienie bólu. Mówi, dzisiaj jest dzień w miarę normalny. Dzisiaj nie boli mnie tak mocno, ale kiedy zaczęła mówić, jak się czuję normalnie na co dzień, to same wspomnienie tego bólu doprowadziło ją do takiego stanu. Staliśmy więc tam w kilka osób i chciałem przez chwilę powiedzieć do niej parę słów, żeby budować jej wiarę. Więc kiedy zacząłem to robić, ja zacząłem to robić odruchowo, wiedząc, że większość ludzi w takiej sytuacji potrzebuje czegoś takiego, Duch Święty mnie zatrzymał i powiedział, nie nalewaj wody do pełnego naczynia. Spojrzałem na nią i pomyślałem, tak, ona ma dość wiary. Modlimy się. Położyłem na nią ręce i od razu miałem widzenie, że Bóg zmienił w proch te kamienie, które były w jej nerkach i dokładnie tak się stało. Nie miała już żadnych problemów. Kilka dni później lekarz to potwierdził, że w sposób niewytłumaczalny kamienie z jej nerek zniknęły. Ale namaszczenie, które w tym momencie zostało uwolnione, spowodowało coś jeszcze. Ta dziewczyna miała żylaki i w trakcie modlitwy poczuła jakby uderzenia w swoje nogi w tych miejscach, gdzie miała żylaki. Więc po modlitwie poszła do łazienki, zdjęła spodnie, wyszła uszczęśliwiona i powiedziała, że Bóg przy okazji zabrał jej żylaki. Nie modliliśmy się o żylaki. Duch Święty dotknął jej i namaszczenie dotknęło jej problemów. O tych, o których mówiliśmy i o tych, o których nie mówiliśmy. Modliliśmy się tylko o nerki. Jeśli jesteś pod wpływem Ducha Świętego, jeśli uczysz się, jak ulegać Bożemu namaszczeniu w sercu, stajesz się jak nosiciel Bożej obecności i Bożej mocy do życia innych ludzi. Nie rozstrzygniesz tego i nie nauczysz się głową. Możesz zapomnieć o tym kierunku poszukiwań. Twoja głowa może spuchnąć i rozczarować się wszystkimi naukami charyzmatycznymi, jakie znajdziesz. Możesz być totalnie sfrustrowany zaprzeczeniami, jakie znajdziesz między różnymi używanymi przez Boga ludźmi. Jeden z moich ulubionych mówców mawia, że nigdy nie należy modlić się dwa razy o ten sam problem, dlatego że jest to wyraz niewiary. Bardzo cenię tego człowieka i bardzo wiele się od niego nauczyłem, ale widzicie, że ja praktykuję coś zupełnie innego i to działa. Czy moje podejście jest doktryną, którą powinniśmy dopisać do Biblii? Czy jego podejście jest doktryną, którą powinniśmy dopisać do Biblii? Niczego nie powinniśmy do niej dopisywać, dlatego że Bóg działa w sposób różnorodny i kiedy ulegamy Duchowi Świętemu, możemy doświadczyć tego, że to, co wyzwoli Bożą moc nad naszym życiem, to nasza zdolność do słyszenia Ducha Świętego i gotowość do posłuszeństwa Jemu. Nie masz innego wejścia w świat nadprzyrodzony, w rzeczywistość, w której Duch Święty będzie się Tobą posługiwał, jak te dwie rzeczy. Musisz nauczyć się słuchać Ducha Świętego i być zdecydowanym na posłuszeństwo. Kiedy to robisz, okazuje się, że nie musisz się już modlić o dary Ducha. Dlatego, że dary Ducha przyjdą. Będą się przez Ciebie manifestować. Najskuteczniejszą modlitwą o wyzwolenie daru Ducha Świętego nad Twoim życiem jest Twoje pragnienie, by słyszeć Boga i być Mu posłusznym. Dary wtedy przyjdą nieuchronnie i zaczną się manifestować. Chciałbym za chwilę poprosić Izę, aby opowiedziała o swoich doświadczeniach, ale zanim to zrobię, chcę jeszcze dotknąć pewnych rzeczy, aby nie zostawić kwestii niedopowiedzianych. Kiedy określa się i diagnozuje problem, to fajnie jest, jeśli później powstaje recepta i jest mowa o rozwiązaniu. Więc chciałbym powiedzieć kilka słów na temat rozwiązania. Ta myśl zostanie jeszcze dzisiaj rozwinięta. Ale jeżeli naprawdę chcemy uczyć się chodzić w namaszczeniu, musimy nauczyć się przeżywać Chrystusa w swoim wnętrzu. Jezus powiedział: ja jestem drogą, prawdą i życiem. Nikt nie przychodzi do Ojca inaczej jak przeze mnie. Jezus nigdy nie powiedział: moja teologia jest drogą, prawdą i życiem. Jezus nigdy nie powiedział: moje nauczanie. Nigdy nie powiedział: moje zasady moralne. Nigdy nie powiedział: moja historia. Jezus powiedział: ja jako osoba jestem drogą, prawdą i życiem. Prawda to nie jest zestaw nauk. To nawet nie jest zestaw nauk o Chrystusie. Prawda to On jako osoba. Albo mamy relację z Chrystusem, osobową relację z Chrystusem, albo nie mamy pojęcia o prawdzie. Możemy wiele wiedzieć o Chrystusie, możemy na Jego temat nauczać, możemy czytać na Jego temat, możemy pisać na Jego temat, możemy być nawet wykładowcami mówiącymi na Jego temat. Ale jedyna prawda, do której jesteśmy przeznaczeni, to rzeczywiste, osobowe spotkanie z Chrystusem. Mówiłem na jednej z katolickich, dla ludzi z jednej z katolickich uczelni w Warszawie. Podeszła do mnie po tym czasie pewna doktor teologii. Podeszła i powiedziała: wiesz, no słucham ciebie z bardzo dużym przejęciem. Ja tutaj wykładam teologię, jestem doktorem i od lat to jest moim zawodem. Ale wiesz, ja Boga nigdy nie poznałam, nigdy Go nie doświadczyłam, nigdy nie miałam z Nim nic do czynienia. Więc kiedy słucham kogoś, kto rzeczywiście doświadczył Boga, to jestem tym bardzo przejęta, jestem Ci wdzięczna za to wszystko, co powiedziałeś, bo ja znam Go tylko ze słyszenia, tylko z książek. To była starsza osoba, powiedziała to bardzo szczerze i myślę, że to jest problem wielu ludzi. Jeśli znamy Boga tylko z nauczania, jeśli nie znasz Jezusa, który objawia się w Twoim życiu, który mówi do Ciebie, który Ciebie dotyka, jeśli nie zbliżasz się do Niego, to nie wiesz nic o chrześcijaństwie. Dlatego, że chrześcijaństwo to życie z Chrystusem. Chrystus albo będzie centrum naszego życia i będzie najważniejszy dla nas. I wtedy zrozumiemy, w jaki sposób namaszczenie od Niego może przychodzić do naszego życia. Albo Chrystus będzie dla nas piękną, wspaniałą opowieścią, ideą, z którą będziemy zgadzać się całym sobą. Ale tylko ideą. I to się nazywa martwe chrześcijaństwo. Jezus powiedział: ja jestem drogą, prawdą i życiem. Nie ignoruję Jego nauk, nie ignoruję Jego teologii, nie ignoruję Jego zasad moralnych. To wszystko jest ważne, ale nie chcę pomylić opakowania z treścią. Jezus wzywa nas do osobowej relacji. Najważniejsze przykazanie jest bardzo proste. Będziesz kochać Boga z całego serca, z całej duszy, każdą swoją myślą, ze wszystkich sił swoich. Są ludzie, którzy kochają Kościół. Są ludzie, którzy kochają chrześcijaństwo. Są ludzie, którzy kochają Biblię. Są ludzie, którzy mają dużo zaangażowania w rzeczy, które są bardzo blisko prawdy. Ale Jezus oczekuje ludzi skoncentrowanych na Nim. Czy codziennie myślisz o Chrystusie? Czy codziennie się koncentrujesz na Nim? Czy codziennie się Nim zachwycasz? Czy codziennie jesteś Jemu wdzięczny? Czy codziennie starasz się zadać sobie pytanie, czy Chrystus, patrząc na mnie dzisiaj, mógł to odczuć, mógł tego dotknąć? Czy popłynęła z mojego życia dzisiaj informacja, że naprawdę kocham Go bardziej niż wszystko inne? Bardziej niż siebie, bardziej niż wszystkie dobre rzeczy, których doświadczę, bardziej niż wszystkich najlepszych ludzi, z którymi jestem w kontakcie. Chrześcijańskie życie to życie, w którym bardzo poważnie traktujemy osobową obecność Chrystusa w naszym życiu. I jesteśmy na Nim skoncentrowani. To jest czymś, co wyzwala nas do realnego życia chrześcijańskiego. Bez takiego głębokiego skupienia się na Chrystusie i życia z Nim, tak naprawdę wiele rzeczy, które robimy, są puste i martwe. Jeśli to, co ma przynieść życie, jest zablokowane, to wszystkie inne elementy będą bez sensu. Krótki obrazek i już poproszę Izę. Wyobraźcie sobie dziecko, które chce pobawić się w wannie pełnej wody z zabawkami. Znosi okręty pirackie, rekiny i wszystkie inne akcesoria, które są potrzebne. Więc wszystko to wrzuca do wanny. Wsypuje też tam piasek, by było dno morskie. Robi wiele, wiele innych rzeczy. I ma z tego mieszaninę piasku i zabawek. I wygląda to jak piaskownica, a nie jak ocean, który to dziecko zamierzało stworzyć. Problem polega na tym, że na początku nie odkręciło kranu. Zadbało o wszystkie inne elementy, które powinny przyjść później. I często tak się dzieje w życiu wierzących ludzi. Najpierw musimy nauczyć się żyć z Chrystusem i kochać Go z całego serca, a później musimy nauczyć się, w jaki sposób możemy z Nim współpracować i Mu służyć. Nigdy nie nauczysz się służyć Chrystusowi, którego nie kochasz ponad wszystko. Ludzie, którzy próbują służyć Chrystusowi, nie kochając Go i nie koncentrując się na tym, aby całym swoim wnętrzem Go uwielbić, to ludzie, którzy popełniają tak bardzo głęboką pomyłkę na początku, że wszystkie inne ich działania nie doprowadzą do niczego innego, jak tylko do frustracji. Najpierw Chrystus, najpierw Twoje serce. Wszystko inne zadziała. Jeśli rzeczywistość jest inna i brakuje tego kluczowego, fundamentalnego elementu, idziesz w kierunku porażki. Możesz zachęcać się do wytrwałości i możesz nawet być wytrwały, ale idziesz w kierunku porażki. Wiele innych rzeczy dotyczących realności życia duchowego zostanie też dzisiaj poruszonych. Jedną z pierwszych osób, które udało mi się w jakiś sposób zaktywizować do życia duchowego, jest Iza i myślę, że już sama o tym opowiem.